A teraz kilka słów o akcji, która wczoraj zaangażowała dziesiątki tysięcy Polaków. Maciej Bodasiński jest przy naszym mikrofonie. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pan Maciej Bodasiński zorganizował wczoraj we Włocławku spotkanie modlitewne Polska pod krzyżem. Według informacji prasowych było tam około 60 tysięcy osób, czyli trzy razy tyle, ile mieszkańców liczy Tomaszów Lubelski. Tyle, ile liczy Przemyśl, no i pewnie wiele innych polskich miast, które gdzieś w tych granicach 50 tysięcy mieszkańców się mieszczą. To spotkanie, rozmawialiśmy z panem przed tym spotkaniem, tak. To powtórzmy może raz jeszcze, jaka motywacja stała za panem i za tymi dziesiątkami tysięcy osób, które spotkały się po to, by się pomodlić właśnie wczoraj.
Tak, tak, no to cały zespół to organizował, to była praca wielu miesięcy, wielu ludzi. Tak naprawdę. I taka motywacja podstawowa, pierwsza, punkt pierwszy to było przypomnieć o Panu Bogu, że On w ogóle istnieje. Czyli zaprosić ludzi do tego, żeby skierowali swoją uwagę nie tylko na sprawę tu ziemi, ale też ku sprawom nieba, które z perspektywy wieczności są dużo ważniejsze. Drugi punkt to było zaproszenie do wiary, do tego, żeby zaufać Bogu, powierzyć Mu swoje życie, nie trzymać wszystkiego w swoich rękach, nie próbować rozwiązywać wszystkich problemów tego świata, co jak wiemy jest niemożliwe, wielu już próbowało w przyszłości. Dlatego potrzebny jest Bóg, tak, temu światu, żeby nas prowadzić. I trzeci taki punkt to jest właśnie wskazanie na krzyż, czyli to było zaproszenie do tego, żeby wrócić do źródeł wiary. W czasach, kiedy jest zamęt i wewnątrz Kościoła i wokół niego, to po prostu trzeba uporządkować sprawy, tak? Czyli powiedzieć o podstawowych rzeczach, że Chrystus umarł na krzyżu, że są sakramenty Kościoła katolickiego, które są drogą do zbawienia, że istnieje Kościół, który jest depozytariuszem wiary i że to wszystko może być przeżyciem człowieka, częścią naszego życia, bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą. I to się działo. Tak muszę dodać do tych liczb jeszcze, że to, co się wydarzyło w ostatnich dniach przed samym wydarzeniem, to było niezwykłe, dlatego że nagle obudziły się parafie w całej Polsce i myśmy dostawali setki zgłoszeń dziennie miejsc, w których była prowadzona modlitwa. I tak naprawdę wiemy dzisiaj, że większość polskich parafii, a jest ich w sumie 10 tysięcy, prowadziło spotkania pod krzyżami w łączności z wydarzeniem centralnym. Były też takie większe zgromadzenia, jak Droga Krzyżowa w Szczecinie, gdzie było 5 tysięcy ludzi, czy w Zakopanem też ogromne zgromadzenie. Więc to miało takie dwa skrzydła. Jedno centralne spotkanie we Włocławku, a...
My byliśmy w Wiznej, byliśmy w Terespolu, byliśmy w Przemyślu i tam na kościołach wisiały ogłoszenia, że jedzie autobus do Włocławka, więc poruszenie udało się wywołać. To poruszenie bierze się stąd, że jesteśmy atakowani tą kulturą śmierci w sposób bardziej agresywny niż kiedykolwiek wcześniej?
Ja myślę, że tak, że to jest takie wydarzenia, to jest pewna propozycja metody, tak? Propozycja narzędzia, w jaki sposób można odpowiedzieć na atak. No bo jeśli on przychodzi, no to trzeba się zastanowić, w jaki sposób zareagować, jak odpowiedzieć. I taką właśnie przesłaniem tego wydarzenia jest to, że najlepszą odpowiedzią jest odpowiedź duchowa. Że oczywiście ważna jest też odpowiedź taka publicystyczna, formalna, ale ta najważniejsza to jest ta, której zapraszamy wszystkich do modlitwy, zapraszamy do przebaczenia, zapraszamy do wyznania wiary, do pogłębienia wiary, bo wtedy się porządkują inne sprawy. Jak się sprawy duchowe uporządkuje w życiu, no to się porządkują wszystkie pozostałe. I tak samo jest tutaj. Więc to jest, druga jest, myślę, przyczyna taka, że w ludziach tak naprawdę jest bardzo duży głód Boga. Tylko albo jest często nieuświadomiony, przysypany różnymi codziennymi sprawami, albo też właśnie nie jest wskazana droga. Jaką drogą pójść, żeby ten głód zaspokoić? A to musi być taka konkretna droga, tak? Data, godzina, miejsce, cel. I wtedy jak taka droga jest wyznaczona, konkretna, no to naprawdę ruszają nią tłumy ludzi i to często zaskakuje w kościele, bo ja znam wielu kapłanów, księży, którzy mówią, no coraz mniej ludzi w kościołach, dlaczego młodzieży nie ma, co się dzieje, co robić. I wtedy no, robić konkretne rzeczy. Wtedy właśnie jak się wskaże datę, godzinę, miejsce i program, który jest głęboki, to naprawdę ruszają tłumy ludzi. I myślę, że te dwie przyczyny są, tak? Reakcja na atak, ale jednocześnie taka chęć zaspokojenia głodu. Po prostu.
Teraz więcej niż kiedykolwiek w przeszłości Polacy podróżują po świecie. Widzimy Niemcy, widzimy Francję, widzimy Hiszpanię, Włochy. Kiedyś ostoje chrześcijaństwa, dzisiaj kościoły są tam puste. Chrześcijaństwo jest kulturowe, tak. W tym sensie, że spędzają, że mają wolną niedzielę, ale nie jest już uświadomione i zadajemy sobie pytanie, czy u nas też tak może być?
Ja myślę, że to nawet może być takie chrześcijaństwo grillowe bardziej niż kulturowe na Zachodzie. Już nawet kulturowe nie jest właściwie. Ja myślę, że jest to bardzo realna perspektywa w Polsce. I to nie było to mało komunikowane przez organizatorów, ale to była nasza przyczyna taka wewnętrzna, bardzo silny motywator dla nas. Znaczy, że jeśli się zastanowić i po prostu policzyć, no to dokładnie jest to perspektywa Polski za 20 lat, mniej więcej. Bo dzisiaj liczba ludzi spada w kościołach co roku mniej więcej 1% mniej. Co roku jeden rocznik właściwie odchodzi młodych ludzi po bierzmowaniu, właśnie żegnają się z kościołem. I teraz kościoły pustoszeją w Polsce, to jest bardzo realne, szczególnie w dużych miastach. Dlatego nawet te liczby i po prostu biologia sprawi, że za 20 lat kościoły będą puste, jeśli na nowo nie wrócą do niego ludzie, jeśli nie będą wychowywani w rodzinach ludzie do wiary. I to jest bardzo trudny proces, bo tego się nie da zrobić w rok. Bo znowu trzeba generacji, żeby odwrócić ten trend. To jest w tym sensie dramatyczne, że wymaga dużo czasu i wysiłku. I też jest coś takiego, że myślę, że bardzo został przespany w kościele przełom lat 80. i 90., kiedy kościół wydawał się bardzo silny, bardzo mocny, powszechny i wtedy po prostu cieszono się tym, jak jest. Nie podjęto działań, które miałyby jakby wyprzedzić epokę. No i taki jest skutek dzisiaj, tak? Że nie zadbał Kościół o sprawy kultury, mediów tak mocno, jak powinien. I jest trochę takie, pokutuje też przekonanie, że wystarczy, co się robi na co dzień, do czego kapłani świeccy są przyzwyczajeni, że to w zupełności wystarczy, a to jest nieprawda. Dzisiaj trzeba dużo więcej wysiłku, żeby osiągnąć ten sam efekt duchowy, który osiągano 20-30 lat temu. I stąd takie wydarzenie właśnie jest takim, one dużo wysiłku kosztuje i diecezję włocławską i organizatorów i rzeczywiście, żeby osiągnąć taki efekt, no to jest ciężka praca i taką pracę trzeba podejmować po prostu dla Kościoła, dla Pana Boga, żeby Kościół istniał i rozwijał się dalej.
To jest praca wielu ludzi, praca też diecezji, archidiecezji włocławskiej. Trzeba wystawić głowę, przeciwstawić się złu. Widzieliśmy przy wielu przypadkach, że biskupi też nie chcą mieć kłopotów.
To jest w ogóle świetnie, to powiedział arcybiskup Górzyński kiedyś swego czasu na spotkaniu z nami, metropolita warmiński, który powiedział, jak przyszliśmy do niego, żeby proponować mu udział w różańcu do granic, a to on tak pokiwał, śmiejąc się, pokiwał palcem, a to wy od tej wielkiej pokuty, to zamieszanie, to wy. I on potem tak na spokojnie powiedział, że w kościele są dwie rzeczywistości. Jedna to jest charyzmat, który przychodzi, żeby drażnić hierarchię i jest hierarchia, której zadaniem jest okiełznanie charyzmatu. I jeśli którejkolwiek z tych rzeczywistości zabraknie w kościele, to kościół umiera po prostu. I myślę, że to jest bardzo prawdziwe, że to jest zaproszenie do hierarchów Kościoła, takie wydarzenia, żeby dać się drażnić przez hierarchię, dać, pozwolić zmienić kierunek nagle, zrobić coś zaskakującego, coś innego, żeby wyjść ze schematów, nie? Bo taki schematyzm rodzi formalizm. Formalizm znowu może rodzić jeszcze gorszy faryzeizm, czyli taką postawę trzymania się tylko litery przepisów, zamknięcia oczu na realną rzeczywistość, która nas otacza i Boga, który puka do drzwi, być może inny sposób niż myślimy. A z drugiej strony charyzmat potrzebuje, czyli my potrzebujemy hierarchów, żeby pokazali kierunek, zamknęli to w ramach nauczania Kościoła, które jest święte i jest odwieczne i takie powinno pozostać. Dlatego te dwie rzeczywistości rzeczywiście spotkały się we Włocławku. To ja nie chcę w żaden sposób kadzić teraz diecezji, bo to nigdy tego nie robiłem. Natomiast w tym przypadku było tak, że rzeczywiście zostaliśmy przyjęci jak dzieci przez ojca, przez biskupa, który słuchał, tak? Uważnie słuchał na każdym spotkaniu, wyrażał swoje zdanie, wiele rzeczy zostało włączonych z naszych propozycji. Była to niesamowita współpraca, w której nie było takiej roli księdza i roli świeckiego, tylko po prostu grupa ludzi podwijała jedni sutanny, drudzy rękawy i pracowali razem, krytykując się, kłócąc normalnie, jak to w zespole, otwarcie, i powstała rzecz właśnie niezwykła, takie wspólne dzieło Kościoła. I myślę, że ten dzień w ogóle, właśnie Polska pod Krzyżem we Włocławku, był w dużej mierze poświęcony kapłanom. Tam takie podstawowe wezwanie, które uczyniliśmy, to było zaproszenie do modlitwy za kapłanów. Jest taka, powstała inicjatywa w Polsce, żeby otoczyć każdego księdza modlitwą, i świeccy właśnie tu podwijają rękawy, żeby wspomóc księży, którym jest ciężko, którzy są atakowani i duchowo, i od zewnętrznie, i chcemy się za nich modlić. I to było takie jedno z wezwań tego wydarzenia tam na miejscu już we Włocławku.
Bardzo to cenna inicjatywa i całym sercem popieramy jako Radio Wnet. Kogo można spotkać na placu, na rynku w Tomaszowie Lubelskim? No na przykład można spotkać pana...
Jestem Leonard Klimowicz, starosta z Grzegorzewa, miasto Wilno, Litwa.
Oraz panią, która?
Teresa Bielek, nauczyciel języka polskiego w gimnazjum w Grzegorzewie.
Bardzo nam miło, witamy serdecznie. I pani?
Monika Nocek, pracownik Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.
Pani zajmuje się kontaktami międzynarodowymi?
Zajmuje się współpracą międzynarodową, tak, między innymi.
Co to za współpraca międzynarodowa z Polakami z Wilna? Czy to ten sam naród?
Naród ten sam, ale mieszkający w Wilnie, i tutaj razem wspólnie propagujemy pamięć o naszych korzeniach. My jedziemy do Wilna za niedługo razem z zespołem Roztocze i tam będziemy również pokazywać, jak ta nasza Polska pięknie wygląda, i przypominać Polakom na Litwie, żeby tego nie zapomnieli.
Państwo tutaj często bywacie?
Współpracę z Tomaszowem Lubelskim mamy od 2001 roku. W Wilnie podpisaliśmy umowę 5 października 2001 roku i od tego czasu ta umowa była urzeczywistniana nie jako umowa na piśmie, ale urzeczywistniana w życiu była. Więc prawie co roku mamy wymiany na różnych poziomach. Początki naszej współpracy polegały na tym, że Grzegorzewa ma przepiękne centrum kultury, w którym mamy 15 zespołów, więc właśnie na działce kultury byliśmy zaciekawieni, bo to kiedyś właśnie na tym rynku odbywały się przepiękne festiwale międzynarodowe folkloru, więc chyba ze 3 razy Litwa też w naszym... My przedstawialiśmy Litwę. To później rozpoczęliśmy współpracę ze szkołami. Wiele naszych dzieci, nie tylko z szkół polskich, ale gimnazjum litewskich, dojeżdżało tu na kolonie do Tomaszowa Lubelskiego. No i oczywiście współpraca samorządowa. Przykładowo dzisiaj jesteśmy w takim składzie delegacji, że ja jestem tu nie jedyny starosta, mamy 5 starostów dzielnic miasta Wilna. Powiem, że w dzielnicy, w każdym starostwie mieszka gdzieś od 15 do 45 tysięcy mieszkańców, czyli to dużo mieszkańców mamy. No i także dojechała grupa od wspólnoty naszej i nauczyciele od gimnazjum w Grzegorzewie, Polskiego Gimnazjum w Grzegorzewie.
Gimnazjum w Grzegorzewie. Pani uczy języka polskiego. Proszę powiedzieć, jak młodzież, czy chętnie jeździ do Polski?
Tak, dlatego że uczyć języka polskiego na Litwie to nie jest łatwo, bo to jest trudna praca do podjęcia, bo mają obok siebie jeszcze język litewski, więc dlatego różnymi sposobami staramy się, żeby uczniowie pogłębiali wiedzę z języka polskiego, więc za mało tylko podręcznika czy jakieś książki, potrzebne takie są wyjazdy i dlatego mogą sobie pojechać do macierzy i na żywo zobaczyć taką lekcję historii, na przykład jak wczoraj widzieliśmy rekonstrukcję bitwy pod Tomaszowem, więc naprawdę to daje wiele więcej niż po prostu siedzieć z podręcznikiem i tłumaczyć, że taka historia była, więc poznają nie tylko to, co było, ale też pogłębiają wiedzę z języka ojczystego i to dla mnie jest bardzo ważne.
Dla uczniów gimnazjum w Grzegorzewie, gimnazjum polskiego w Wilnie, Polska jest ciekawa, jest atrakcyjna, jest takim krajem, że fajnie, jestem Polakiem, czy taka troszkę zacofana?
Nie, jest atrakcyjnym krajem i niektórzy nawet chcą już podjąć studia i podejmują studia niektórzy i ciekawią się, bo mają bo znają język. Jasne, wiadomo, że trudno jest, różni się nasza mowa krasowa od tego ogólnopolskiego języka, ale jednak im jest tutaj łatwiej niż w innych krajach Europy.
Pani mówi dialektem północnym kresowym.
Tak.
Jakie są jeszcze dialekty języka polskiego?
Dialekty to mamy w Polsce, a my mamy taką kresową mowę, właśnie napływ języka rosyjskiego, litewskiego, czyli mamy takie i zmiękczone to L mamy, ponoć tak mówią nam, więc no, mamy trochę inną mowę.
Przepiękną. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy. Jeszcze Pani, bo tutaj jak mówiliśmy jest 96 km do Lwowa, więc druga stolica właśnie Polski, czyli Lwów, jest Pani znajomym miejscem.
Tak, oczywiście jest znajomym miejscem, ponieważ...
Pani Małgorzata Jakubik, Biuro Podróży Voyager tutaj na rynku.
Tak, na rynku siedziba, tak żeby wszyscy, którzy przyjadą do Tomaszowa, do miejscowości, która jest bazą doskonałą, wypadową, szczególnie do Lwowa, bo jest bardzo blisko.
I Państwo organizujecie te wyjazdy praktycznie cały czas?
Tak, cały czas. Są to różne wyjazdy, jednodniowe, wielodniowe, nie tylko do Lwowa oczywiście i w głąb Ukrainy.
Pora zakończyć tę audycję rozmową jeszcze krótką z Wojciechem Żukowskim, burmistrzem Tomaszowa Lubelskiego.
Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Proszę zauważyć, że słońce wyszło. Niewiele osób pewnie wie, że Tomaszów i ta część Roztocza jest najbardziej nasłonecznioną częścią Polski. Jeżeli ktoś nie wierzy, to proszę zobaczyć, jaka jest mapa właśnie nasłonecznienia i tutaj rzeczywiście słońce świeci najczęściej. Ja się bardzo cieszę i dziękuję redakcji za to, że dotarła do Tomaszowa Lubelskiego. Zapraszamy bardzo często. Cieszę się, że w takim momencie właśnie, gdy mamy gości z zaprzyjaźnionego Grzegorzewa, z Wilna. Tutaj jeszcze warto dodać, że to jest w ramach projektu Europa dla Obywateli, który od kilku już lat realizujemy, także bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich do Tomaszowa Lubelskiego. Naprawdę warto tutaj przyjechać. Poczuć też ten szczególny klimat kresowy. Poczuć, wiem co mówię, bo nie jestem rodowitym tomaszowianinem, ogromną życzliwość mieszkańców. Ja zamieszkałem w Tomaszowie w 1989 roku. Po roku mieszkania poczułem, że jestem już u siebie w domu, więc każdy niech poczuje to, co jest szczególne w Tomaszowie Lubelskim.
Nam to zajęło 2 dni i też jesteśmy jak w domu. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. A my teraz zakończymy ten program mocnym akcentem. Proszę Państwa, Zamość, twierdza w Zamościu. Ordynacja i tam rozmowa.
Radio Dwóch Stolic, Radio Wnet.
Co my tutaj mamy?
Mamy tutaj armatę wzorowaną na armatach znajdujących się w twierdzy. Takich armat tutaj było 12 sztuk, nazywały się aniołkami, gdyż każda z nich tutaj na lufie miała odlanego anioła. Nasza jest kopią tych armat. Anioła mieliśmy niestety doklejonego w trakcie strzelania nam odpad, dlatego nazywamy ją diabełkiem. Dodam, że zachowały się 3 takie armaty, tutaj znajdują się w arsenale w muzeum, można sobie je zobaczyć. Strzelać będziemy czarnym prochem, tak jak to przez wieki robiono. Mogę Państwu pokazać, jak ten czarny proch wygląda, proszę bardzo. Czyli mieszanka węgla drzewnego, siarki i saletry. Proszę bardzo. I teraz będziemy ładować proch. No niestety, ja tu muszę być z przodu lufy. Pan najwyżej może przejść na tą stronę. Zapraszam. Więc tak, mamy tutaj taką miarkę wykonaną z drewna i z mosiądzu i taką miarką ładujemy proch do lufy. Przekręcamy, proch zostaje tutaj na końcu pod panewką. Ma być to porządna łyżka czarnego prochu. Wystarczy. Resztę musimy odstawić. Resztę prochu odstawiliśmy. Teraz potrzebuję pomocy, czyli proszę, żeby ktoś mi tutaj z Państwa stanął, przytrzymał armatę. Stawiamy tutaj nogę. Tak, żeby pięta była na ziemi, drugą się zapieramy i trzymamy. Ja muszę dobrze przybić. Przybijamy. Mamy proch przybity. Mam do Państwa pytanie. Kiedyś, co byśmy w tej chwili po prochu załadowali do armaty? Zgadza się, kule, zgadza się. Proch, kula, przybitka, wycelowali i strzelali. W sumie nie wiem, dlaczego władze Zamościa nam nie pozwalają w środku miasta strzelać z kuli. Zwłaszcza, że w zasięgu naszych armat jest Urząd Skarbowy, ZUS i sądy. Trudno, dlatego damy samą przybitkę. Przybitką kiedyś były pakuły konopne, my użyjemy słomy. Musimy dobrze przybić. Armatę mamy załadowaną. Teraz musimy ją ustawić na stanowisko. Także teraz pana proszę o pomoc.
Zatoczyć działo.
Tak, tak. Tutaj proszę za koło. Mamy. Zmieniamy. Odpalać armatę będziemy lątownicą. Dlatego, że z samej panewki na 1,5 metra w górę idzie ogień. Dlatego robiono to lątownicą, obok stojąc armaty.
No i teraz zapalamy ogień.
Tak jest. No, tu mamy takie krzesiwo żarowe. Na zadanie. Odpala pan zielony ląd i też tutaj na górkę trzeba wejść. Okay. Będzie na to mnóstwo czasu, całe 3 sekundy, także spokojnie. Państwa też w ramach redukcji strat zapraszam, wchodzimy na górkę. I na górce musimy się przygotować do strzału, czyli lekko otwieramy usta, nie zatykamy uszu, ściskamy pośladki. Co by nic nie wyleciało. Dobrze, jesteśmy gotowi do strzelania, proszę. Brawo do artylerzysty. Proszę Państwa, każdy artylerzysta po oddaniu salwy musiał ohędożyć lufę. Zapraszam do czyszczenia.
Proszę powiedzieć, na czym polega chędożenie.
Chodzi o wyczyszczenie lufy armaty, żeby żadna tam iskra nie została. Jeśli byśmy tutaj strzelali raz za razem, byśmy musieli to dużo bardziej dokładnie robić, czyli byśmy czyścili na mokro, na sucho i później dopiero można armatę załadować.